kocham ten czas, kiedy bracia wracają z Ustronia. Wszyscy tacy rozpromienieni i wszyscy tacy zachwyceni, wszyscy tacy rozpaleni do czerwoności. Chociaż widziałem wiele razy, jak ten ogień gaśnie, jak to rozpalenie przemija, jak ten entuzjazm jest gaszony przez sceptyków, przez sytuację, przez różnych mędrali rodem z tego świata, to co Bóg w was zasiał, to co Bóg w was rozpoczął, nie przeminie. To nigdy, przenigdy nie okaże się nadaremne, nie okaże się mało czy nic niewarte. Przez te lata, prawie 20 lat służby, naprawdę widziałem wielu wracających stamtąd. I kiedy dzisiaj im się przyglądam, to widzę, że te przemiany są rzeczywiście pod każdym względem niezwykłe. Są na pewno nie pochodzą od człowieka. To nie jest kwestia, że akurat był tam świetny mówca, akurat było tam wspaniałe uwielbienie, czy ktoś wyciągnął wyroczek, który trafił w sedno. Moc Bożego Słowa, moc Bożej miłości i to, że żyjemy w czasach Kościoła na opłotkach, kiedy Bóg zaprasza, nie teoretycznie, ale praktycznie, tak jak Paweł nam to powiedział, w sposób praktyczny, zaprasza do swojego stołu, zaprasza do sali weselnej. To wszystko razem składa się na to, że warto, że nie poddawaj się, że choć od jutra będziesz słyszał zupełnie inne podszepty, inne prawdy, inne zachęcanie będzie spotykał na każdym kroku. Nie poddawaj się. Trwaj. I myślę, że dlatego też Bóg przysłał dzisiaj słowo, które mogę zatytułować Nie bądź jak Ezaw. Nie bądź jak Ezaw. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy tak. Dopilnujcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaw, który za jeden posiłek oddał prawa swojego pierworództwa. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie mógł już skorzystać z możliwości opamiętania, chociaż zabiegał o to ze łzami. Nie bądź jak Ezaw. Nie spodziewałem się, że takie właśnie słowo Bóg dzisiaj przyśle, ale po usłyszeniu tych świadectw braci, którzy wrócili z Ustronia, wiedziałem, że Bóg się na pewno nie pomylił, we właściwym czasie posyła właściwe słowo. Bo to grozi każdemu z nas. Kiedy dla tych, którzy może jeszcze nie znają historii Ezawa i historii Jakuba, kiedy przyglądniemy się tej historii, to gotowi jesteśmy powiedzieć, ja to bym nigdy takich decyzji nie podjął. Ja bym nigdy tak nie postąpił. Ja bym się nigdy tak nie zachował. A jednak Jakub i Ezaw, dwaj bliźniacy, wychowywani w jednym domu przez tą samą matkę i tego samego ojca, jakże różni w upodobaniach, jakże różni w charakterze, jakże niepodobni do siebie, mimo że bracia, rodzeni, nie przyszywani, nie jacyś tam dalecy krewni, ale rodzeni bracia. Ezaw, będąc pierworodnym, mając prawo dziedziczenia wszystkiego, co należało do ich ojca, mając prawo przejęcia całego gospodarstwa, nie tylko majątku, ale całej rodziny, mając prawo, możliwość bycia głową tej rodziny, tak sobie zlekceważył tą cudowną możliwość. Potraktował to na zasadzie, należy mi się i już. Jego serce, jak czytamy tą historię, było zupełnie, a to zupełnie gdzie indziej. W świecie, w stepie, wśród pogan, wśród poganek, wśród kananejek, wśród tych, którzy Boga nie znali. Gnało go bez przerwy gdzieś tam przed siebie i ani krzty dbałości o dom ojca, ani krzty dbałości o rodzinę. Wpadał, by się najeść. Wpadał, by się przebrać w swoje jakieś tam lepsze ciuchy. Wpadał, by chwilę odsapnąć i już jego myśli, jego serca, jego skarb było zupełnie, ale to zupełnie gdzie indziej. Podczas gdy Jakub, ten, który urodził się jako drugi, ten, któremu praktycznie i teoretycznie nie przysługiwało żadne dziedziczenie, mógł być sługą swojego starszego brata, mógł pozostać w tym domu jako jego sługa. Jakub kochał ten dom. Jakub dbał o to, by w tym domu była pielęgnowana Boża atmosfera. Gdzieś komuś telefon brzęczy. Można powiedzieć, był takim syneczkiem mamusi, ale mama wiedziała, co robi. Pielęgnowała w nim tą właśnie miłość do domu, tą dbałość o rodzinę. Bolała z powodu tego, co robił starszy syn, co robił Ezaw. Bolało ją serce. W którymś tam momencie nawet mówi, że obrzydło jej życie już z powodu tych kananejek, które wiecznie towarzyszą Ezawowi. I przyszedł czas próby. Całkiem niespodziewany. Ezaw, ten pierworodny, ten, któremu się wszystko należy, ten, który ma wszystkie prawa, wpada do domu zmęczony po posiłku, po jakimś tam polowaniu, czy po jakiejś balandze. Czuje zapach smacznej zupy, soczewicy. I mówi do Jakuba, daj mi, daj, bo jestem głodny, dawaj tu szybko, bo ten. Można powiedzieć, ugotuj sobie sam, przygotuj sobie sam. Albo tak, jak to Jakub zrobił, powiedział, owszem, ale nic za darmo. Odstąp mi swoje pierworództwo. Odstąp mi swoje prawa do dziedziczenia tego wszystkiego, do bycia głową tego domu, do zajmowania się tym domem, do dbałości o ten dom, do codziennej troski o wszystkich domowników. Odstąp mi to wszystko. No proszę bardzo. Szybko skalkulował, szybko się zastanowił i mówi, dobra jest. Dawaj tą zupę, a bierz to pierworództwo. Na co mi to potrzebne? Skalkulował, że z tym się wiąże więcej kłopotów, trosk, zmartwień, pracy, zabiegania. Oddał to, jak gdyby nic to nie znaczyło. Zachwyceni tym, co usłyszeliście w Ustroniu, zachwyceni wspaniałymi świadectwami, Bożymi obietnicami, w drżących rękach trzymacie te wyroczki i czytacie, że piękne wersety do was skierowane przez Boga. Nie bądźcie przypadkiem jak Ezaw, który w momencie próby skalkulował, jakie to ma znaczenie dla mnie, to co już tam usłyszałem, co tu jest napisane, to co Bóg tam włożył do mojego serca, co mi Bóg obiecał. Jakie to ma znaczenie, jak ja dziś, teraz już potrzebuję zupy, ja już teraz potrzebuję załatwić tą sprawę. Nie będę czekał z załatwieniem tej sprawy do przyszłego tygodnia, ja to dziś, teraz. A Boże obietnice po pierwsze są niezawodne, a po drugie wypełniają się zawsze w czasie, który On wyznacza, a nie w tym, który Ty sobie wyznaczasz, Ty Jemu, często Bogu wyznaczasz. Boże, jak do dzisiaj czy do jutra wieczorem nie będzie ta sprawa załatwiona, to ja dziękuję za te prawa, za te obietnice. Dziękuję za wspaniałe przeżycia, ale ja muszę to, ja muszę tamto, bo inaczej z głodu umrę, bo inaczej będę musiał cierpieć jakiś może niedostatek, jakieś odrzucenie. Brat był zachwycony do niedawna pracą, którą ma. Pracował po 12 czy 14 godzin. Patrzyłem ze zdumieniem, skąd on jeszcze ma siły. Praca piekarza to bardzo ciężka praca. Ja sam nigdy piekarzem nie byłem, ale gdy jeździmy na piekarnię, to widzę, jak harują ci ludzie, w jakiej temperaturze. To nie jest kwestia, że siedzi i piecze sobie ciasteczka w piekarniku. To jest ciężka harowa. Pracują po kilkanaście godzin. Kiedy my śpimy, oni już na nogach. Kiedy my wstajemy, oni już w pocie, utrudzeniu, zmęczeni. To nie jest normalne życie. To nie jest kwestia, przepracował 8 godzin, a potem ma czas dla siebie. Patrzyłem na tego naszego brata ze zdumieniem. I mówię, ciekawe, ile on wytrzyma. Tym bardziej, że widzę, że tak wiele traci tutaj, tak wiele nie może skorzystać z tego, co tu się dzieje. Tam wysługuje się swojemu pracodawcy, ma z tego satysfakcję, bo jest dobrym piekarzem, ale to taka satysfakcja. Tuż przed wyjazdem do Ustronia mówi, stracił tą pracę. Można powiedzieć, chwała Bogu. W Ustroniu mało nie wyleciał stamtąd. Ale Bóg wiedział, wie co robi. Nie po to go tam przywiózł, żeby stamtąd uciekł. Ja też kiedyś mało stamtąd nie wyleciałem. I to na własne życzenie. Przeczytałem fragment psalmu 50 i chciałem stamtąd wyjechać, bo tam Bóg mówi, że jeżeli nie będę pamiętał o Jego słowie, nie będę przestrzegał Jego praw, to mnie zabije, rozszarpie. Chciałem stamtąd uciekać. Dzięki Bogu, że zostałem, bo już na drugi dzień biegłem do Niego, przewracając krzesła, żeby mi nie brakło błogosławieństwa. Mi nie brakło błogosławieństwa. Ezaw stracił wszystko. Oczywiście potem prezencję do Jakuba, nie do siebie samego. To on winien. Z jego powodu Jakub musiał uciekać na wiele, wiele lat, ale Boży plan to Boży plan. Nie wrócił, jak niektórzy wracają z emigracji, goły, wesoły, jeszcze z zakazem powrotu, tam deportowany. Wrócił przez Boga wyposażony, przez Boga pobłogosławiony. To on stał się ojcem narodu, ojcem Izraela. To jemu Bóg w pewnym momencie zmienił imię. Z Jakuba, które oznaczało oszust, złodziej, krętacz, na Izrael. Wprawdzie wtedy okulał. Wprawdzie już tych męskich sił mu ubyło, ale zostało coś o wiele, więcej. Niezawodne Boże obietnice. Niezawodne Boże błogosławieństwa. A Ezaw? Ezaw stał się ojcem narodu nazwanego Edom. Edomczycy byli takim państwem satelitarnym Izraela. zależnym od Izraela w czasach króla Dawida, a jednak poniekąd odrębnym. I gdy Królestwo Dawidowe zaczęło słabnąć, zaczęło się chylić ku upadkowi, bo wiemy, co się potem zaczęło dziać, to Edom się usamodzielnił i zaczął szukać różnych koalicji, by dopiec Izraelowi, by go pognębić. Sam był za słaby, za cienki bolek był na Izraela, ale w sojuszu z Filistynami, w sojuszu z Babilonem, w sojuszu z Egiptem, w sojuszu z Arabami i tak dalej, jak się tylko dało jakoś dopiec Izraelowi, jakoś go pognębić, jakoś go ukraść choć trochę, to Edom był zawsze gotowy. Zawsze był na to gotowy. Wcześniej, gdy Bóg wyprowadzał swój lud z Egiptu, to właśnie Edom nie zgodził się na to, by przeszli przez jego terytorium. O nie, idźcie se naokoło. Chociaż Bóg w Księgach Mojżeszowych mówi, zachęca Izrael, by łagodnie traktować Edom. Przecież to twój brat. Przecież to wasi bracia. Przecież jesteście z jednej matki, z jednego ojca. To Edom sobie to braterstwo lekceważył i szukał cały czas okazji, by skrzywdzić Izrael. A Bóg to widział. A Bóg nie zostawił też tego na zasadzie, że Edom w pewnym momencie zorientował się, że źle postępował i mówił, ojej, ja nie wiedziałem, ja nie myślałem, nie przypuszczałem. Bóg posyłał dla Edomu słowa przez Izajasza, przez Ezechiela, przez Jeremiasza, ostrzegając ich, napominając. Tak jak ojciec napomina swoje dzieci. Bóg ich nie zostawił na zasadzie rób to, co chce, to jak chcieliście, tak to już sobie tam gincie. Jednym z tak zwanych proroków mniejszych był Abdiasz i jego księga, bodajże najkrótsza księga Starego Testamentu. To słowa prorocze skierowane właśnie do Edomu, do Ezawa. Abdiasz był pierwszym prorokiem po upadku Judy. A więc wtedy, gdy Juda poszła do niewoli. Jak wiemy wcześniej, Asyryjczycy zabrali do niewoli Izrael, pokonali Samarię, ich stolica. Zostały tylko te dwa pokolenia i ci, którzy się do nich przyłączyli, Jerozolima i okolice, małe państewko, ale jakże ważne w sercu Boga. I tu też przyszło odstępstwo. Mimo ostrzeżeń, mimo napomnień. I tu też doszło do tragedii niewoli, uprowadzenia do niewoli. Po upadku Judy, pierwszym prorokiem, który prorokował, mamy jedno jego proroctwo zapisane, nie wiemy, czy w ogóle było więcej, był właśnie Abdiasz, który mówi do Ezawa, do Edomu. To niedługi fragment, przeczytamy go sobie. Widzenie Abdiasza. Tak mówi wszechmocny Pan o Edomie. Usłyszeliśmy wieść od Pana i do narodów wyruszył już goniec. Wstańcie, wyruszmy przeciwko niemu na wojnę. Oto uczynię cię małym wśród narodów. Będziesz bardzo wzgardzony. Zwiodła cię pycha twego serca, ty mieszkańców szczelin skalnych. Siedzibę masz wysoko, więc mówisz w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? Otóż choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś pośród gwiazd uwił sobie gniazdo i stamtąd cię sprowadzę, oświadcza Pan. Gdyby złodzieje przyszli do Ciebie, gdyby nocni rabusie, o, jakże będziesz zniszczony. Czy nie ukradliby tylko tego, po co przyszli? Gdyby zbierający winogrona przyszli do Ciebie, czy nie zostawiliby za sobą pojedynczych gron? Ezaw zostanie dokładnie przeszukany. Przecząśnięte będą jego tajne skarbce. Aż po granicę Cię przegnają. Oszukają Cię wszyscy Twoi sprzymierzeńcy. Pokonają Cię Twoi sojusznicy. Ci, którzy jedzą Twój chleb, zastawią na Ciebie sidła. A Ty dasz się zaskoczyć. Tak w tym dniu, oświadcza Pan, wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa. Wtedy przerażą się Twoi waleczni Temanie. Także będzie wycięty każdy z góry Ezawa z powodu zbrodni. Ze względu na gwałt na Twoim bracie Jakubie okryje Cię wstyd i będziesz wycięty na wieki. W czasie, gdy stałeś na uboczu, kiedy obcy rabowali jego dobra, cudzoziemcy wkroczyli do jego bram i o Jerozolimę rzucali los. Ty też byłeś jak jeden z nich. Nie przyglądaj się bratu w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się zagładą, że zagłada spotkała synów Judy. Nie przechwalaj się w dniu niedoli. Nie wkradaj do bramy mego ludu w dniu jego klęski. Nie przyglądaj się i ty jego nieszczęściu w dniu jego klęski. Nie sięgaj po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stawaj na rozstaju dróg, by wycinać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. Gdyż bliski jest dzień Pana dla wszystkich narodów. Jak Ty postępowałeś, tak postąpią z Tobą. Zapłata za Twoje czyny wróci na Twoją głowę, bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody. Będą pić, będą chłeptać i pamięć po nich zaginie. Nasze słowa to zapowiedź odbudowy Izraela w obliczu tej totalnej klęski, zniszczenia całkowitego Jerozolimy, zabrania całego narodu do niewoli. Tam zostały tylko resztki. Tam zostali ci, którzy tak naprawdę, jeżeli chodzi o istnienie państwa, nic nie mogli, nic nie znaczyli. A tymczasem w obliczu tego wszystkiego i w obliczu oszczerzenia, jakie słyszy Edom, który może się śmiać, ha, 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 Juda poszła do niewoli, prawda, Izrael poszedł do niewoli, a my przetrwaliśmy, my tu mamy siedziby w górach, na skałach, w grotach. Słynna Petra, to przecież ich dzieło, to przecież ich dzieło. Miasto wykute w skale, nie do zdobycia, a góra Sej, 600 metrów nad poziomem morza, siedziba Ezawa, ha, 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 ktoż się ośmieli to zdobyć. Śmieją się. Kiedy Juda była napastowana, była atakowana, kiedy była krzywdzona, stali z boku i się przyglądali. Bóg mówi, spadnie to wszystko na Twoją głowę. I w obliczu tych zapowiedzi mówi, a Izrael, z którego się śmiejesz, a Juda, z której szydzisz, z której nie poważasz, którą podajesz jako przykład totalnego upadku, będzie uratowana, będzie odbudowana. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie i będzie ona święta, a dom Jakuba przejmie ich posiadłości i stanie się dom Jakuba ogniem, dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa słomą. Podpalą go i strawią. I z domu Ezawa nikt nie ocaleje, gdyż Pan tak rozstrzygnął. Ci z Negeb posiądą górę Ezawa, a ci z Szefeli, Filistynów, posiądą też pola Efraima i pola Samarii, a Beniamin zajmie Gilead. Wygnańcy zaś tej twierdzy synów Izraela posiądą ziemię Kananejczyków, aż po Sareptę. I wygnańcy z Jerozolimy, którzy mieszkają w Sefarad, posiądą miasta Negebu i wstąpią ocaleni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa, a Pan będzie, a panowanie będzie należeć do Pana. Krótka księga, prorocznie nazywany mniejszym, ale musicie wiedzieć, że to proroctwo wypełniło się w 100%. To proroctwo to słowo od Pana. Niezawodne. Mimo, że trzeba było poczekać na jego spełnienie. Mimo, że ten brak cierpliwości, brak ochoty na oczekiwania, jaką charakteryzował się Ezaw i jego potem potomkowie, tak często pobudzają nas do już osądów. Bóg zrobił, nie zrobił, Bóg obiecał, widocznie to nie od Boga, bo skoro się nie spełniło, to to i tamto. To pamiętajmy, że Bóg w swoim czasie uczyni wszystko to, co obiecał. Wszystko to, co zapowiedział. Kiedyś zapowiedział Abrahamowi, że uczyni z niego wielki naród i że będzie błogosławił tym, którzy ciebie błogosławią, a przeklnę tych, którzy ciebie przeklinają. Kto zna troszeczkę historii, te czasy się tak szybko oddalają, że tak patrzę na wasze młode twarze, to myślę, że dla niektórych to prawie jak prehistoria już nawet. Ale pamiętamy, jeszcze wielu pamięta, potężne Imperium Brytyjskie. Na mapach tereny należące do United Kingdom, do Zjednoczonego Królestwa, były oznaczane na czerwono. I mówią, że można było objechać dookoła cały świat, nie opuszczając terytorium Królestwa Brytyjskiego. Tak daleko sięgały ich posiadłości, tak daleko sięgała ich władza, ich wpływy. Można było cały świat wjechać dookoła. Patrzyło się na mapę globu i na czerwono zaznaczone Królestwo Brytyjskie było dokładnie wszędzie. Potęga. Potęga. Do czasu, aż odwrócili się od Izraela. Do czasu, jak nie podali Izraelowi ręki w momencie, gdy ten powstawał. Gdy Bóg wypełniał swoje słowo powrotu Izraela do ziem, z których zostali wypędzeni, z których zostali zabrani do niewoli, rozproszeni po całym świecie. Ale przecież obietnice mówiły wyraźnie o powrocie. Będą wracać ze wszystkich stron. Z radością, ze śpiewem. Bo Bóg tak postanowił. Tymczasem wielkie, potężne Imperium Brytyjskie postanowiło nie. My do tego ręki nie przyłożymy. My im nie pomożemy. I Bóg przeklął to imperium. Tempo upadku to było bodajże 5 lat. W ciągu 5 lat rozpadło się wielkie, potężne Zjednoczone Królestwo. Wszystkie państwa po kolei wyrywały się spod ich wpływów. Usamodzielniały. Nie pozwoliły dalej sobą rządzić. Zabierały to, co ich. Okradały Wielką Brytanię z jej posiadłości, jej majątków, jej wpływów, jej surowców. I tak dalej, wszystkiego. 5 lat wystarczyło. I potęga ponad wszelkie potęgi na czerwono zaznaczona na mapach świata zniknęła. Słowo Edom znaczy czerwony. Petra jest wykuta, to jej główne miasto, wykute w czerwonym piaskowców, ale sama nazwa raczej się wzięła od rudych włosów Ezawa. Czytamy, że był rudy. Czerwone włosy miał i stąd potomkowie Ezawa zostali nazwani Edomitami. Tyle, że tak jak już wspomniałem, zamiast być braćmi, zamiast stać po stronie Izraela, zamiast ilekroć Izraelowi, Judzie, groziło niebezpieczeństwo, zamiast zrobić im drogę przejścia do ziemi obiecanej, gdy Bóg ich prowadził, oni zawsze byli na nie. Oni zawsze byli przeciw. Oni patrzyli, do kogo by się tu przyłączyć, żeby Izraelowi zrobić krzywdę. Mieszkali w tych swoich jaskiniach nie do zdobycia. Ta góra budziła podziw i zachwyt. A potem, tak jak zapowiedział Abdiasz, dokładnie, ci, z którymi oni się przedtem sprzymierzali, ci, z którymi oni zawierali sojusze przeciwko Izraelowi, obrócili się przeciwko nim. I nawet nie bronili się w tych swoich skalnych twierdzach. Uciekli, gdzie pieprz rośnie, na pustynię. Porzucili te swoje górskie, bezpieczne kryjówki, uciekli na pustynię. I tam stali się Beduinami, stali się ludem wędrującym po pustyni. Pustynia, gdzie zamieszkali, została nazwana potem Idumeą. I stamtąd, kochani, pochodził Herod Wielki. Ten, który... Tak, był Edomitą. I on uprosił cesarza, by dał mu królowanie nad Izraelem. I cesarz rzymski, który wtedy swoimi wpływami, swoją pasją obejmował tamte tereny, dał Edomicie królowanie nad Izraelem. Ha, ha! Wreszcie dopięli swego. Wreszcie to Edom rządzi, a nie Juda czy Izrael. Wreszcie Ezaw jest przy władzy. Dlatego, gdy Herod usłyszał od mędrców ze wschodu, że narodził się król w Izraelu, wściekł się, wpadł w panikę. Kazał wymordować wszystkie dzieci w Betlejem i okolicach, żeby przypadkiem Edom nie utracił tych swoich wspaniałych wpływów. Jego syn był jednym z najpochydniejszych królów, jacy panowali na tamtych terenach. A jego prawnuk Agrypa umarł bezpotomnie. I zakończyło się panowanie Edomu. I do dzisiaj na całym obliczu ziemi nie pozostał ani jeden Edomita. Ani jeden. Dokładnie jak zapowiedział Abdiasz. Można by powiedzieć, jak to się ma do nas, co my mamy wspólnego z tym wszystkim. Oczywiście podajecie, że czytałem opracowanie Parsona, Klucz do Biblii. Bardzo mi się podobają te jego komentarze, ten jego sposób myślenia. Bardzo jest bliski mojemu przyglądaniu się właśnie naszemu życiu tu, teraz, naszym dzisiejszym problemom przez pryzmat Bożego Słowa. Przez pryzmat tego, co spotykało Boży lud, co spotykało i inne narody opisane w tej księdze w takich czy w innych sytuacjach. Jakże często podobnych do naszych. I kiedy dzisiaj mówię, nie bądź jak Ezaw. Nie próbuj naśladować Ezawa. To nie mówię tego na zasadzie, nam to nie grozi, bo przecież czasy już są inne. Najwyraźniej coś nam grozi. Najwyraźniej te historie, te proroctwa nie zostały zamieszczone w tej księdze, by tylko powspominać, jak to onegdaj bywało, jak to Bóg dotrzymał swojego słowa w stosunku do jakiegoś tam już dawno nieistniejącego narodu. Ktoś powiedział, że w każdym z nas drzemie i Jakub, i Ezaw. I to ostrzeżenie z księgi, z listu do Hebrajczyków. Dopilnujcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaw. Nie jest jakąś odległą od nas możliwością czy zagrożeniem. To grozi każdemu z nas. Ile razy przyglądamy się obojętnie, jak ktoś jest skrzywdzony. Nie mój cyrk, nie moje małpy. A jeżeli to ktoś, kto jest twoim bratem? Ilekroć widzimy atak na Kościół, a my zamiast stanąć murem, powiedzieć nie zgadzam się, przyglądamy się jak Edom obojętnie, bo zacieramy ręce. Teraz nasze znaczenie będzie większe. Teraz my może obejmiemy tron, bo tamtych zniszczą. Ile razy cieszymy się z czyjegoś upadku, zamiast zapłakać, pobiec, podnieść, posilić, nadstawić za niego karku. Ile razy postawa obojętności, bierności, neutralności jest bardziej preferowana i chwalona niż zaangażowanie? Zaangażowanie w Boże sprawy? No jak można stanąć po stronie Izraela, jak taka potężna Asyria idzie przeciwko nim, to lepiej się przyłączyć do Asyrii, nie? Edom się co chwilę przyłączał do pogan. Nie przyłączał się do swoich braci, do swoich sióstr, do swojej rodziny. Jego serce było tam. I zacierał ręce. Filistyni wyruszają. To już poselstwo. Dołączymy do was, bo wiecie, jak będziemy ich grabić, to część łupów będzie dla nas i tak dalej. Opłaci się nam to. Z kim zakładasz spółkę? Z kim idziesz przez życie? Ramię w ramię z wrogami Bożego ludu? Ktoś powiedział, że dzisiaj Bóg ma tylko dwa narody, które szczerze, w sposób szczególny. Izrael i Kościół. To nie jedno i to samo. Nie utożsamiajmy w tej chwili. Kościół to Izrael, albo Izrael to Kościół. To dwa narody, które Bóg szczerze, w sposób szczególny. Kościół jest tak samo jak Izrael, źrenicą jego oka, tym najwrażliwszym punktem jego ciała. Kto atakuje Kościół, kto atakuje Izrael, musi się liczyć z Bożą odpłatą. Musi się liczyć z tym, że Boże obietnice, że Boże ostrzeżenia, że Boże zapowiedzi wypełnią się tak i amen. W pełni, w 100%. Tak, jak wypełniło się proroctwo Abdiasza. W 100%. Na całej ziemi nie znajdziesz ani jednego Edomity. Ich wspaniałe siedziby są teraz miejscem turystycznych wycieczek. Można powiedzieć, wow, ale potęga. Herod jeszcze chciał kultywować te zdolności do wznoszenia potężnych twierdz, potężnych pałaców. Ma na swoim koncie parę takich potężnych dzieł. Co z tego? Jego syna strawiło robactwo. Jego syna strawiło robactwo na oczach całego ludu. Wywyższył się, pełen pychy, stanął. Niczym Bóg Ojciec nad nimi. A jego prawnuk zmarł bezpotomnie. To ten Agryppa, który też miał swoją szansę, któremu też głoszona była Ewangelia, który miał możliwość się opamiętać. W tym tłumaczeniu Biblii, z którego korzystamy, mnie szczególnie tutaj w tym fragmencie dotknęło to, że kiedy Ezaw chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie mógł już skorzystać z możliwości opamiętania, chociaż zabiegał o to ze łzami. Nie bądź jak Ezaw. Nie pielęgnuj w sobie złości, odrzucenia, obojętności, izolowania się od spraw Kościoła, tej mądrości. No przecież nie będę się narażał w takiej sytuacji. I tej ochoty, by dołączyć do wrogów, by pokazać im, gdzie raki zimują, by obłowić się przy okazji. Czasy, tak jak mówimy, będą coraz trudniejsze. Ataki na Kościół będą coraz bardziej zajadłe. Jak wielu jest zagrożonych tym, że staną się jak Edom, że staną się jak Ezaw, przyłączą się do niebożego ludu. No bo przecież logika, rozum, zdrowy rozsądek tak nakazują. Polityka to polityka. Nie ma miejsca na miłość, bo jest polityka. Nie bądź jak Ezaw. Nie rezygnuj z tego, co Bóg ma dla ciebie. Nie odrzucaj możliwości opamiętania, bo gdy zatwardzisz swoje serce, gdy zlekceważysz słowa tutaj wypowiadane, zlekceważysz to, co usłyszałeś w ustroniu, gdy zlekceważysz to, co tutaj czytamy z Bożej Księgi, to może się okazać, że chociaż ze łzami będziesz zabiegał o możliwość opamiętania, będzie już za późno. Nieraz ostrzegamy, nie zatwardzaj swego serca w grzechu, bo kiedyś może się okazać za późno na opamiętanie. Nie, że nagle cię Bóg dorwie i w środku grzechu, prawda, zabije i nie dostaniesz tej możliwości. Możliwość dostaniesz, ale to już będzie za późno dla ciebie. Nie zdołasz się opamiętać, bo zatwardziłeś serce, bo było cały czas nie po stronie Bożego ludu, nie po stronie Kościoła, nie po stronie Boga, nie po stronie Jego Słowa, nie po stronie Jego Syna Jezusa Chrystusa, który swoje życie oddał, byś dokonał dobrego wyboru, byś poszedł za Nim. Nie ma innej drogi. Nie ma innego dostępu do Boga Ojca. Jezus Chrystus. A dzisiaj? Czym jest dla ciebie Kościół? Miejscem załatwiania interesów? Czym jest dla ciebie Kościół? Od takim bezpiecznym miejscem, ale jak się zacznie coś dziać, jakby trzeba było stanąć i własną piersią zasłonić brata, siostrę, no to już niebezpieczeństwo, to całe bezpieczeństwo diabli wzięli i co ja się będę wychylał, co ja się będę narażał. pamiętam słowa Abdiasza. W czasie, kiedy stałeś na uboczu, kiedy obcy rabowali jego dobra, cudzoziemcy wkroczyli do jego bram i o Jerozolimę rzucali los, ty też byłeś jak jeden z nich. Stojąc na uboczu, przyglądając się, nie przyglądaj się, bratu, w dniu nieszczęścia. Nie ciesz się, że zagłada spotkała synów Judy. Nie przechwalaj się w dniu niedoli. Nie wkraczaj do brany mego ludu i o jego klęski. Po czyjej stronie jest twoje serce? Gdzie jest twoje serce? Tam, gdzie serce Ezawa, czy tam, gdzie serce Jakuba? W każdym z nas trwa ta walka. Jedni mówią walka czarnego psa z białym psem, prawda? Inni tam dwa lwy walczą, jeszcze inni. A możemy powiedzieć śmiało, że masz w środku siebie drzemiącego Ezawa i Jakuba. Ty decydujesz, by być jak Jakub, czy być jak Ezaw. Mam nadzieję, wręcz pewność, że ci, którzy właśnie wrócili z ustronia, potrafią dokonać właściwego wyboru. Że bracia tak przemienieni, sami zdumieni jesteście swoimi przemianami, będziecie pielęgnowali to, co tam Bóg uczynił i zarazicie innych tym zapałem. Rano czytaliśmy z listu do zboru w Laodycei: obudź swój zapał. Bracia świeżo napełnieni, świeżo zapaleni, pomóżcie i nam obudzić na nowo nasz zapał, byśmy nie byli jak Ezaw, ale jak Jakub. Amen.
Amen.